o dyskryminacji ludzi mądrych. Wracam do sprawy dwóch wypowiedzi na temat in vitro, które padły z ust profesora Janusza Gadzinowskiego w 2009 roku i z ust księdza profesora Longchamp de Berrier w roku 2013. Obaj wskazali na konsekwencje medyczne tych zapłodnień, powstawanie wad rozwojowych, możliwość powstawania tych wad. Profesor Janusz Gadzinowski, były rektor Akademii Medycznej w Poznaniu, jak wspominałem poprzednio, wysłał list otwarty do parlamentarzystów w sprawie zapłodnienia ustrojowego, gdzie zwraca uwagę na tragedie będące konsekwencją częstszego występowania ciąż mnogich z ryzykiem porodu przedwczesnego i gdzie zwracał uwagę na zwiększone prawdopodobieństwo liczby wad wrodzonych. W Poznaniu wówczas po tej wypowiedzi pojawiło się poruszenie. Od treści apelu odciął się natychmiast Uniwersytet Medyczny. Ówczesny rektor Uniwersytetu zwraca uwagę, rozmawiałem z profesorem, wszystko sobie już wyjaśniliśmy. Profesor nie powinien firmować nazwą uczelni swoich prywatnych opinii. Sprawdziliśmy, że nie ma regulacji prawnych, które by mu tego zabraniały. Nie ma regulacji prawnych, niemniej jednak pewna regulacja środowiskowa nastąpiła. Warto przypomnieć w tym kontekście, że w roku 2008 w Gazecie Wyborczej ukazał się list otwarty naukowców do pana premiera pod tytułem Stwórzmy nowoczesne państwo reprodukcyjne. Pisano w tym liście m.in. takie słowa. Coraz więcej kobiet i mężczyzn w Polsce ma problemy z przezwyciężeniem trapiącej ich bezpłodności. Wyrażamy zatem pełne uznanie i szacunek dla pana za inicjatywę prawnego uregulowania dostępu do nowoczesnej technologii zapłodnienia pozaustrojowego. Jesteśmy jednak głęboko zaniepokojeni przedostającymi się do mediów sygnałami o sugerowanych panu rozwiązaniach prawnych dotyczących zakazu tworzenia i przechowywania w stanie zamrożonym nadliczbowych zarodków. Wielu było sygnatariuszy tego listu, między innymi profesor Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, profesor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, znana pani profesor dyżurna etyk kraju z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i jeszcze kilka innych osób. Jest rzeczą charakterystyczną, że rektorzy wyżej wymienionych uczelni, dyrektorzy instytutów panowskich nie dzwonili wówczas do poszczególnych sygnatariuszy. Nie prosili ich, by się wytłumaczyli, dlaczego swoje prywatne opinie, niezwiązane z ich działalnością naukową w wielu wypadkach, z ich twórczością, dlaczego podpierali autorytetem swoich jednostek, do których są afiliowani. Rektor Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego raczej nie rozmawiał w tej sprawie ze swoim podwładnym, profesorem swojej uczelni. Nikogo nie interesowało to, że Instytut Filozofii Polskiej Akademii Nauk po raz kolejny staje na płaszczyźnie ideologii, a nie wiedzy. Jeden z publicystów pisał w tamtym czasie, że jeśli ktoś jeszcze nie wie, jak wygląda intelektualny terror w Polsce, to wygląda właśnie tak. Jest wolność słowa, więc profesora Gadzinowskiego nie wsadzą za kraty. Ale Wyborcza pospołu z jednym czy drugim rektorem zrobi z niego nawiedzonego, niedouczonego szamana. Po to tylko, żeby każdy następny naukowiec czy lekarz, który chciałby się wypowiedzieć publicznie jako katolik, w jakiejkolwiek drażliwej sprawie trzymał język za zębami. Tak pisał ówczesny redaktor naczelny ówczesnej Rzeczpospolitej. To rzeczywiście opis faktycznej dyskryminacji, jeden z wielu. Wystarczy przywołać jako inny przykład akcję homoterrorystów z Poznania, atakujących sygnatariuszy listu dotykającego w sposób krytyczny tak zwanego raportu Kinseya jako oszustwa i szwindlu, na którym bazuje ruch homo barbarii. Dlaczego ta dyskryminacja jest bezkarna? Dlaczego nie spotyka się z reakcją? Ale też jest drugie pytanie. Gdzie jesteśmy my, którzy jesteśmy w wielu sprawach ekspertami i katolikami. Czy rzeczywiście ulegamy strachowi? Czy boimy się powiedzieć to, co jest prawdą obiektywną i to, co jest zgodne z naszymi przekonaniami? Jak reagujemy na takie zdarzenia?